Dzisiaj słowo czwarte. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Wiecie, pod koniec października razem z Melą jechaliśmy do Tczewa. Nasz samochód już trochę przeżył na polskich drogach, w związku z tym, kiedy się nim jeździ, on wydaje różne dźwięki. Ja z kolei jestem człowiekiem, który na wszelkie dźwięki zwraca dużą uwagę, więc jak się połączy te dwie rzeczy razem, możecie sobie wyobrazić, jaki jestem czujny, kiedy jadę samochodem. Pewnego razu, kiedy zatrzymaliśmy się na skrzyżowaniu na czerwonym świetle, wysiadłem z samochodu po to, żeby wyjąć kamyk, który utkwił w bieżniku opony. Kiedy wróciłem do samochodu, Mela spojrzała na mnie, już pomijając sam fakt, co ja zrobiłem, ale chciałaś wiedzieć, skąd ja o tym wiedziałem, że ten kamyk tam jest. No ja byłem zdziwiony sensem jej pytania, no bo jak skąd? Przecież to słychać. Więc teraz jedziemy tym naszym samochodem i w pewnym momencie dojechaliśmy do ciężarówki, która wiozła drzewo. I kiedy pojechaliśmy bliżej, nagle słychać metaliczny dźwięk. Dźwięk metalu ciągniętego w jakiś sposób po asfalcie. No i wiecie, od razu sobie wyobrażam, czy to jest coś z naszym samochodem, czy to może coś z tą ciężarówką, jakiś łańcuch, coś w tym rodzaju. I ciężko było sprawdzić, co to jest. No bo jedziemy, za nami nikogo nie ma, więc było wiadomo, albo on, albo my. I wpadłem na genialny pomysł, że obniżymy okna i zobaczymy, czy to nam pomoże. Obniżyliśmy okna, zrobiło się głośniej, było słychać naprawdę, że coś jest ciągnięte po asfalcie, ale dalej nie miałem pojęcia, czy to on, czy my. Więc padłem na kolejny genialny pomysł, że podniosę przednie szyby i wtedy będę wiedział, bo jeżeli to będzie od nas, to będzie dźwięk dochodził z tyłu, a jeżeli będzie dochodził z przodu, to znaczy, że on. No to podniosłem przednie okna, tylne były obniżone i dźwięk dochodził z tyłu. Bardzo głośno. Byłem przerażony, bo mieliśmy zdążyć tam na wieczór do Tczewa, no ale zjechałem na pobocze i wyobrażam sobie, co toż może wisieć nam gdzieś pod podwoziem, co tam za sobą ciągniemy. Ale kiedy się pochyliłem pod samochód, okazało się, że wszystko jest w porządku. Nic nie odstawało, przynajmniej nic, co ja bym zauważył. Okay? Czyli mój genialny pomysł, że jeżeli ja obniżę tylne okna, tak naprawdę mnie zwiódł. Bo wiecie, później jak się na tym zastanowiłem, to jest oczywiste. Z praw fizyki to wynika. Jeżeli dźwięk dochodził gdzieś z zewnątrz, a ja go wpuszczałem tylko jednym, tylnym, dwoma tylnymi oknami, to musiałem odnieść wrażenie, że to właśnie stamtąd on dochodzi, mimo iż rzeczywistości dochodził od tej ciężarówki, która jechała przed nami. Po co ta historia? Dlatego, że jeżeli chodzi o czwarte słowo dekalogu, tutaj jest mnóstwo hałasu. Wiecie, jeżeli się w ogóle interesujecie dekalogiem, przekazaniami, położycie obok siebie przekazania wersji katechizmowej i dekalog, to od razu pojawia się mnóstwo pytań. Sobota czy niedziela? O jaki dzień święty chodzi? I się okazuje, że w dekalogu tak naprawdę mowa jest o sobocie, a nie tak jak my najczęściej zakładamy, że o niedzieli. Więc powstaje kolejne pytanie, czy ktoś zmienił przekazanie? Czy można zmieniać przekazania? Pojawia się kolejny powód, kolejny powód do rozważań. Jaka jest w ogóle nasza relacja do prawa Starego Testamentu? Czy my jako chrześcijanie podlegamy wszystkiemu, co tam było? Czy tylko części? Jeżeli tak, to jakie? I tak dalej, i tak dalej. I zapewniam was, kiedy się czyta wszelkie opracowania na temat szczególnie czwartego słowa dekalogu, to około 80% zarówno liczby tych opracowań, jak i ich treści dotyczy właśnie tych kwestii. Który dzień, jak go święcić i jaka jest nasza relacja do prawa Starego Testamentu. Ale jeżeli my teraz pójdziemy tym tropem, to powiem wam, że naprawdę zatrzymamy się na kilka tygodni. Żeby odpowiedzieć na te pytania, bo one mają swoją odpowiedź, musielibyśmy zrobić sobie taką przerwę, zjechać na pobocze i zostawić na razie to miejsce, do którego zmierzamy. Dlatego chcę was przeprosić i poprosić, żebyśmy na to nabożeństwo zakręcili tę szybę. Bo to jest nasz sposób myślenia ludzi współczesnych i to zwraca naszą uwagę ku tym kwestiom. Ale żebyśmy tak, jak robimy to na poprzednich kazaniach, żebyśmy zastanowili się przede wszystkim, jak pierwsi Izraelici, ci, którzy słyszeli te słowa jako pierwsi, rozumieli przykazanie o święceniu dniu sabatu. Co ono dla nich znaczyło. I żebyśmy z tego wzięli jakąś naukę dla siebie. Mogę wam obiecać tylko, że do tych pytań powrócimy. Krótko, ale zawsze na ostatnim kazaniu, które będzie kończyło całą tą serię. I wtedy spróbuję się odnieść do kwestii tego, co z tymi przekazaniami, ile, jak bardzo one nas obowiązują i tak dalej. Ale teraz zamknijmy te okna i skupmy się na tym, dokąd zmierzamy. Zrozumieć dekalog w tamtym kontekście i w oparciu o to czerpać naukę dla nas. Wiecie, czwarte przekazanie jest naprawdę niesamowitym. Czwarte słowo dekalogu jest niesamowitym słowem, bo jest najobszerniejszym ze wszystkich słów dekalogu. Najdłuższym z całego dekalogu. I jest o tyle wspaniałe, że ono właściwie jest pewną nauką, jak ten dekalog należy rozumieć. Pamiętacie tą zasadę, o której często wspominamy, że za każdym nie kryje się większe tak, prawda? I żeby zrozumieć istotę danego słowa dekalogu, trzeba zastanowić się, jakie byłyby konsekwencje jego stosowania. W czwartym słowie dekalogu to właściwie mamy rozpisane. Ta zasada tak naprawdę bierze się z tego słowa. Czwarte słowo dekalogu ma część pozytywną, która mówi o tym, co mamy robić, i ma część negatywną, która mówi o tym, czego nie mamy robić. I ma również uzasadnienie, dlaczego mamy robić to, co mamy robić i dlaczego nie mamy robić tego, czego nie mamy robić. I gdyby każde słowo dekalogu było rozpisane w ten sposób, byłoby wspaniale. Nie musielibyśmy się w ogóle zastanawiać. Hej? Popatrzcie. Wersji dekalogu. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Ktoś spostrzegawczy, dociekliwy albo tylko złośliwy mógłby zapytać, a czemu to nie ma nic o żonie? Jej nie dotyczy przykazanie o przestrzeganiu sabatu? Powiem wam, że tego okna na pewno nie będziemy otwierać. I później jest uzasadnienie, dlaczego tak ma być. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Ta ostatnia część jest uzasadnieniem, dlaczego mamy czwarte słowo dekalogu. I właśnie jeżeli chodzi o to uzasadnienie, robi się bardzo ciekawe. Bo wiecie, te słowa pochodzą z Księgi Wyjścia. Z księgi, która opisuje, w jaki sposób dekalog został nadany. Księgi, która opisuje wydarzenia, od których się to wszystko zaczęło. Jak Izrael był w Egipcie, jak wyszli z Egiptu, jak przyszli pod górę Synaj i Bóg przemówił do nich z góry. I to jest taki sposób, w jaki otrzymujemy tą relację właśnie w Księdze Wyjścia. Ale dekalog jest jeszcze raz powtórzony w Piśmie Świętym. Jest powtórzony w Księdze Powtórzonego Prawa. I ta księga z kolei opisuje wydarzenia, które rozegrały się jakieś 40 lat później, kiedy Izraelici stali już niemalże nad brzegiem Jordanu, gotując się do wejścia do ziemi obiecanej. Mojżesz zgromadził cały lud, w pewnym sensie też, żeby się z nimi pożegnać, bo on nie mógł wejść do ziemi obiecanej. I jeszcze raz przypomniał im wszystko, przez co przeszli. Powiedział im takie długie kazanie o tym, co mają za sobą i jak w związku z tym mają żyć w tej ziemi, do której wkraczają. Są 2 miejsca, w których dekalog jest w Piśmie Świętym. Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa. I to, co jest ciekawe w Księdze Powtórzonego Prawa, że istnieją tam 2 drobne różnice między dekalogiem w Księdze Wyjścia. Jedna z tych różnic dotyczy właśnie 4 słowa. Bo kiedy Mojżesz przypomina im dekalog, podaje inne uzasadnienie 4 słowa. Mówi: pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan twój Bóg wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Więc powstaje pytanie, jakie jest właściwe uzasadnienie tego 4 słowa? Czy jest nim porządek stworzenia, tak jak w Księdze Wyjścia, czy raczej doświadczenia wyjścia z niewoli, które było udziałem Izraelitów, o którym mówił Mojżesz, przypominając treść dekalogu? Wiecie, nie ma na to jasnej odpowiedzi, ale chciałbym się posłużyć pewną analogią, która wydaje mi się może być dla nas wskazówką. Najstarsze polskie święto, jakie wciąż obchodzimy, to jest święto Konstytucji 3 maja. 3 maja 1791 roku uchwalono w Polsce konstytucję, która była właściwie 2. konstytucją na świecie. Już 2 dni później postanowiono, że to będzie święto narodowe i w 1792 roku nawet je obchodzono. Później poprzez zabory bardzo długo nie można było obchodzić tego święta i dopiero w 1919 zostało przywrócone. Później znowu nie można było obchodzić i obchodzimy je mniej więcej od lat 90. I powiedzcie mi teraz, kto bardziej potrzebuje przypomnienia, jaka jest istota tego święta? Ci, którzy byli świadkami uchwalenia Konstytucji 3 maja, czy my, ludzie współcześni, dla których te wydarzenia są daleką historią? My, ludzie współcześni. To dlatego się uczymy o tym w szkole, dlatego mamy to święto, dlatego je obchodzimy, żeby pamiętać, co się wtedy stało. Więc jeżeli to ma być dla nas pewną analogią, to moglibyśmy dojść do wniosku, że istotą sabatu było przypominanie Izraelowi tego, co się stało, tego, że wyszli z niewoli. Szczególnie w kontekście tego pokolenia, które tak naprawdę nie doświadczyło tego osobiście. Bo ludzie, do których przemawiał Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa, to byli ci, którzy w większości urodzili się już na pustyni podczas tej wędrówki. I Mojżesz przypominał im, od czego to wszystko się zaczęło. Bo tak naprawdę wszystko zaczęło się od sabatu. Wiecie, my przywykliśmy myśleć, że sabat to jest nazwa dnia. Ale sabat to jest coś więcej. Sabat to jest nazwa pewnej idei. I zanim sabat stał się dniem, był przede wszystkim, może być koncepcją, był przede wszystkim obietnicą. Sabat to znaczy tyle, co odpoczynek, tyle, co wytchnienie, tyle, co ustanie, zaprzestanie czegoś, ustanie wysiłku. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na historię Księgi Wyjścia, to wszystko zaczęło się od sabatu. Kiedy czytamy pierwsze rozdziały o tym, jak Izraelici stali się wielkim narodem, w związku z tym Egipcjanie zmusili ich do niemalże niewolniczej pracy, czytamy, że ich pierwszym wołaniem do Boga było wołanie o odpoczynek. Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Izraelici nie prosili o uwolnienie, nie prosili o jakieś cudowne akty łaski. Oni prosili tak naprawdę o to, żeby ktoś dał im odpocząć, żeby było im choć trochę lżej. Kiedy Mojżesz przyszedł do Faraona razem z Aaronem i kiedy dyskutowali na temat wypuszczenia Izraela z Egiptu, znowu chodziło o pracę. Mojżesz z Aaronem mówią, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni, powtarzając słowo Boga. A Faraon na to, dlaczego chcecie oderwać lud od jego pracy? Dlaczego chcecie, żeby świętowali zamiast pracować? I kiedy później przyszli Izraelici sami do Faraona, prosząc go, żeby on złagodził te wymagania, on zwraca się do nich w naprawdę ostrych słowach. Mówi, leniwi, leniwi jesteście i dlatego mówicie, pójdziemy i złożymy ofiarę Panu. Teraz więc idźcie, ale pracować. Wracajcie do swojej pracy. To był ten konflikt, to był ten początek wszystkiego. Izraelici, na których zostały nałożone wielkie ciężary i z powodu tych wielkich ciężarów, oni wołali do Boga o ulgę, o odpoczynek. I Bóg im obiecał, że im to da. To była treść Bożej obietnicy. W 6 rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy Bóg zwraca się do narodu wybranego, mówi im, jam jest Pan, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem przez surowe wyroki i przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, że ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wprowadzę was do ziemi, którą przysięgłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam w dziedzictwo. I Bóg spełnił swoją obietnicę. Spełnił ją w znacznie większym stopniu, niż oni nawet mieli nadzieję. Oni prosili tylko o chwilę wytchnienia, o to, żeby było im lżej. Bóg dał im zupełnie nową przyszłość. Wiecie, to jest niesamowite słowo. To jest w ogóle niesamowita koncepcja i tutaj moglibyśmy się zatrzymać i rozwinąć kazanie tylko na tej myśli. Bo często jest tak, że kiedy my jesteśmy w naszych Egiptach, w naszym świecie grzechu, w naszych codziennych zmaganiach i jest nam coraz ciężej, to mamy ochotę tylko, żeby nam było choć trochę lżej, żeby poczuć ulgę, żeby poprawił się choć trochę nasz los w Egipcie. Ale kiedy Bóg przychodzi, odpowiadając na naszą prośbę, On nie poprawia naszego losu. On nie ogranicza się do tego, żeby było nam trochę lepiej, ale On zmienia nasze życie zupełnie. Wprowadza nas w zupełnie nową rzeczywistość, daje nam o wiele większą obietnicę. I kiedy my stajemy przed wielkością tej obietnicy, kiedy zaczynamy rozumieć, co rzeczywiście się stało w naszym życiu, wołamy do Niego i jak my mamy teraz żyć. I On nam odpowiada, jak mamy żyć w tej nowej rzeczywistości. I sabat stał się tak naprawdę znakiem tego, co się stało. Tak to Bóg przedstawia. W 31 rozdziale, kiedy daje Mojżeszowi polecenia jeszcze dotyczące budowy przybytku, budowy namiotu spotkania, mówi, będziecie przestrzegać moich sabatów, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęciłem. Wiecie, poświęcić coś to nie znaczy tyle uczynić to czystym moralnie, co właśnie przeznaczyć do szczególnych celów. Wyróżnić tak, żeby wszyscy widzieli, że to się w jakiś sposób wyróżnia. I pomyślcie o tym. Sabat stał się znakiem między Izraelem a Bogiem. Przypomnieniem tego, co doświadczyli, a jednocześnie też znakiem dla wszystkich innych ludów, że oni należą do Pana. Że oni wyróżniają się spośród wszystkich innych narodów. Bo rzeczywiście się wyróżniali. My przywykliśmy myśleć, że cały świat działa według tygodnia, prawda? Że wszędzie jest tydzień, 7 dni, co 7 dzień albo 2 dni są dniami odpoczynku. A w tamtych czasach tak nie było. Różne narody różnie liczyły czas. U Egipcjan tydzień miał 10 dni. W starożytnym Rzymie, sporo lat później, był tydzień 8-dniowy. Co naród, to inaczej sobie rozwiązywał te rzeczy. I pośród nich Izraelici nie tylko ze swoim rytmem 7 dni, ale też ze znaczeniem tego dnia odpoczynku wyróżniali się. Bo to nagle oni mieli zaprzestać wszelkiej aktywności po to, żeby przypomnieć sobie o przymierzu, które zawarł z nimi Bóg. O wielkiej rzeczy, której Bóg dokonał w ich życiu i według tego regulować swoje życie. Wiecie, to przykazanie, to słowo dekalogu naprawdę jest takie wielowarstwowe. I wbrew temu, co myślimy, że ono czegoś zabrania, ono tak naprawdę raczej nakazuje coś. Nie zabrania pracy, ale mówi, że my właśnie mamy pracować. To jest często zapomniana część 4 słowa dekalogu. Ono mówi, że mamy pracować 6 dni. Gdybyśmy wyszli dzisiaj na ulicę i powiedzieli wszystkim, że Bóg chce, abyśmy pracowali 6 dni, to ludzie by zareagowali oburzenie, prawda? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że pracować mamy tylko 5 dni, ewentualnie nawet 4,5. Tak naprawdę nie chodziło o to, żeby im zabronić pracy, ale żeby nadać tej pracy szczególny charakter. I to przekazanie, to słowo zaczyna się od stwierdzenia, będziesz pracował 6 dni. Przez 6 dni będziesz wykonywał całą pracę swoją. I dla Izraelitów, wierzcie lub nie, to było radością usłyszeć takie słowa. Dlaczego? Dlatego, że istnieje różnica między pracą, którą wykonujesz, kiedy jesteś do tego zmuszony i nic z tego nie masz, a pracą, którą wykonujesz dla siebie. Pracą, z której możesz coś czerpać. Jeżeli nie ma żadnych korzyści z pracy, którą wykonujesz, jeżeli zostałeś do tego zmuszony i właściwie jesteś pewnym niewolnikiem, nawet jeżeli nie jest to twój status formalny, taka praca nigdy nie przyniesie ci radości. Ale jeżeli możesz zacząć pracować dla siebie, jeżeli coś z tego masz, jeżeli możesz w ten sposób siebie wyrazić, stworzyć coś, co będzie cenne, zabezpieczyć byt swój i własnej rodziny, to nagle ta praca zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. I po raz pierwszy w historii całego tego narodu oni mogli zacząć pracować dla siebie. Wcześniej wszystko, co wypracowali, właściwie było im odbierane. Byli biedni. Ale teraz mogli zacząć pracować dla siebie i zacząć dbać o siebie i o swoje rodziny. I taka praca zaczyna nabierać zupełnie innego charakteru. Wiecie, my jako naród też tego doświadczyliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie to osobiście, czy z opowieści, ale kiedy w czasach komunizmu chodziło się do pracy, z tą pracą różnie bywało. Bo to było coś, co było nam wymuszone i różnie bywało z tym, jak nam za to płacono. Ale ci sami ludzie, którzy nie przykładali się do pracy w zakładach państwowych, kiedy wyjeżdżali do innego kraju i mieli okazję tam pracować, nagle stawali się tytanami pracy. Dlaczego? Dlatego, że tam był inny system polityczny? Dla wielu tych ludzi zupełnie polityka nie była ważna. Dlatego, że nagle ich praca zaczynała się liczyć. Nagle dlatego, że ta praca dawała wymierne owoce. Dlatego, że mogli tą pracą naprawdę zgromadzić coś dla siebie i dla swoich bliskich. I wtedy ci, którzy byli leniwi w swoich zakładach pracy, stawali się bardzo pracowici. To była już inna praca. I teraz Izraelici stanęli właśnie przed taką możliwością. Możemy pracować dla siebie. I wiecie, jak to często bywa, kiedy coś takiego się dzieje, to my chcemy pracować coraz więcej i więcej, prawda? Zaczynamy być upojeni taką pracą. I wtedy Bóg mówi, słuchajcie, będziecie pracować dla siebie, możecie robić wszystko, co chcecie, żeby się bogacić przez te 6 dni, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Przez 6 dni możesz robić to, co chcesz robić, ale 7 dnia musisz odpocząć. 7 dnia musisz to odłożyć. 7 dnia musisz ściągnąć te swoje rękawice, zostawić narzędzia i nie robić nic. I w pewnym momencie to można się nawet zbuntować. Jak to? Teraz, kiedy mam okazję zarobić więcej. Teraz, kiedy mam okazję stanąć na nogi, ja nie mogę czegoś robić. Ale tak naprawdę to chodziło o przypomnienie Izraelitom tego, czego doświadczyli. Bo przecież oni sami o to prosili, żeby nie musieć pracować cały czas. Sami o to prosili, żeby mieli ulgę od swojej pracy. I co więcej, Bóg pokazuje jeszcze inną rzecz. Że nawet jeżeli będą dużo pracować, to i tak niewiele to zmieni. Że muszą się zatrzymać po to, żeby uświadomić sobie, że nie wszystko od nich zależy. Wiecie, to słowo, które my tłumaczymy tutaj jako praca, jest szczególnym słowem w języku hebrajskim i dla Żydów, którzy przestrzegają sabatu po dziś dzień, ono ma szczególne znaczenie. To jest słowo malacha. Nie oznacza zwykłej pracy, ale pracy, która jest czymś twórczym. Można powiedzieć pracy, która jest jakby wypełnieniem Bożego przekazania, żeby czynić sobie ziemię poddaną. Pracy, która polega na przetwarzaniu tego środowiska, w którym żyjemy, na podporządkowywaniu sobie świata, na budowaniu sobie lepszej przyszłości. I Bóg mówi, siódmego dnia będziecie się powstrzymywali od takiej pracy. To nie jest tak, że Żydzi nic nie robią siódmego dnia, kiedy przestrzegają sabatu, ale powstrzymują się od pracy, która miałaby posunąć ich naprzód w panowaniu nad światem. Po co? Po to, żeby przypomnieć sobie, że to nie jest tylko ich świat. Że ten świat został im i nam powierzony i to Bóg jest królem tego wszystkiego. I ostatecznie to do Niego należy każda rzecz, która jest wokół nas, każda rzecz, którą my nazywamy swoją. I później zaczyna robić się bardzo ciekawie w tym słowie. Bo dalej to słowo o dekalogu mówi, nie będziesz pracował ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybycz, który mieszka w twoich bramach. To jest często zapomniana część czwartego słowa dekalogu. Wiecie, ono nie tylko mówi, że nie będziesz ty pracował, ale też, że nie możemy zmuszać innych do pracy. I w kontekście historii Izraela to było niesamowite słowo. To była niesamowita obietnica. Bo Bóg mówi im, słuchajcie, nie tylko wy nie będziecie pracować, ale musicie dbać o to, żeby na nikim innym ten wymóg nie został położony. Żeby nie powtórzyło się to, co wy przeżyliście, żeby ktoś zmuszał was do pracy. To przekazanie, to słowo było obietnicą, że taka niewola, taki wyzysk, taka bezsilność w historii tego narodu, jeżeli pójdą za Bogiem, już się nie powtórzy. I tak naprawdę siłę tego słowa widać dopiero w tych słowach. Nie chodziło to tylko, żeby samemu nic nie robić, ale żeby też dać innym odpocząć. Żeby inni również mogli świętować sabat Pana. Żeby inni również mogli doświadczyć odpoczynku, Bożego odpocznienia. I to tak naprawdę jest chyba największym wyzwaniem w naszych czasach. Bo my stworzyliśmy społeczeństwo, w którym praca odbywa się non-stop. I my na tej pracy polegamy. My mamy, może nie bezpośrednio służących, ale ludzi, dzięki których tak naprawdę w ogóle istniejemy. I to jest wyzwanie dla wielu ludzi, którzy chcą przestrzegać czwartego słowa sabatu dokładnie. W jaki sposób nie tylko samemu powstrzymać się od pracy, ale również powstrzymać się od korzystania z owocu pracy innych. Żeby oni nie musieli pracować po to, żebym ja mógł odpoczywać. I później jest podsumowanie. Później jest najważniejsza rzecz. Dlaczego mamy tak postępować? Wiecie, i kiedy Izraelici usłyszeli te słowa po raz pierwszy pod górą Synaj, Bóg nie przypominał im o tym, że przecież wyszli z niewoli egipskiej, bo oni dokładnie o tym pamiętali. Oni dobrze wiedzieli, dlaczego tak się stało. Ale skierował ich wzrok, skierował ich myśli ku o wiele większej rzeczy. Powiedział, będziecie tak robić, dlatego że ja sam tak zrobiłem. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. I wiecie, to uzasadnienie wprowadza niesamowitą koncepcję do całego dekalogu i do całego historii Izraela. Bóg mówi, słuchajcie, będziecie żyć w określony sposób, dlatego, że ja tak postanowiłem. To przekazanie mówi o tym, że pewne rzeczy tu na dole będą się działy tak, a nie inaczej, dlatego, że tak postanowiono w niebie. Że tak jak jest na górze, tak samo ma być tutaj. Że nasze życie tutaj ma być odzwierciedleniem planu, ma być odzwierciedleniem postanowień, które zostały podwzięte ponad nami. I ta idea odzwierciedlenia, ta idea odbicia, ta idea tego, że my mamy wypełniać tutaj na ziemi coś, co zostało postanowione w górze, jest obecna w całym Piśmie Świętym. I my modlimy się o tym, o to modlitwie pańskiej. Mówimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Modlimy się o to, żeby Boża wola realizowała się tutaj i teraz w naszym życiu. I czwarte przekazanie, właśnie, czwarte słowo dekalogu właśnie o tym mówi. będziecie przestrzegali sabatu, będziecie powstrzymywali się od pracy, dacie odpocząć sobie i innym, dlatego, że kiedyś ja tak zrobiłem. Nawet gdyby nie było żadnego innego powodu, ten jeden będzie wam wystarczył. I tak naprawdę to się o to rozchodzi. Rozchodzi się o plan, który my realizujemy w swoim życiu. Czy to jest plan nasz własny, w którym Bóg ma tylko swoje miejsce, jak mówiliśmy tydzień temu? Czy realizujemy Boży plan, w którym to my mamy pewne miejsce, pewną drogę do przejścia? Ta myśl przeplata się przez cały dekalog, przez całe Pismo Święte. To jest ten wybór, przed którym zawsze stajemy. Czy ja pracuję na siebie, czy ja wypełniam Boży plan? I właśnie w czwartym słowie dekalogu to staje się bardzo wyraźne. Bóg mówił w pierwszych trzech słowach dekalogu o tym, jaki jest, jak mamy go traktować. A począwszy od czwartego słowa dekalogu mówi, jak w związku z tym będzie wyglądać nasze życie. I to w związku z tym jest bardzo ważne. Bo Bóg mówi nam, że będziemy zatem mierzyć, oceniać, wartościować swoje życie w oparciu o Jego plan, a nie nasze zamiary, nie nasze pragnienia, nie nasze plany. Będziemy mierzyć nawet dosłownie w sensie tego, co robimy lub czego nie robimy, dlatego że On tak postanowił, a nie dlatego, że nam się wydaje, że powinno być inaczej. To jest niesamowita myśl. Pomyślcie o tym. Wielki Bóg, który ich wyprowadził z niewoli, który czyni wielkie rzeczy, teraz mówi im, jak ma wyglądać ich praca, jak ma wyglądać ich odpoczynek, jak mają traktować innych, jak mają traktować siebie, co mogą, a czego nie mogą robić. Zaczyna zajmować się dziwnymi, można powiedzieć, szczegółami. Boże, czy takie rzeczy nie są dla Ciebie zbyt błahe, zbyt mało znaczące? A Bóg odpowiada, nie. Nie, dlatego, że tutaj, co robicie, tutaj na ziemi, w tych rzeczach błahych, Wy macie być odzwierciedleniem tego, kim ja jestem i tego, co uczyniłem w Waszym życiu. I to staje się sensem tego czwartego słowa dekalogu. Wiecie, my mamy problem z tym, żeby poddawać się Bożemu planowi. Mamy problem dlatego, że my chcemy mieć własny plan i wszędzie nas uczą, że powinniśmy mieć plan na swoje życie. Więc nagle, kiedy słyszymy, że Bóg ma plan dla naszego życia, sięgający tak głęboko do szczegółów, do praktycznych szczegółów tego, co robimy i czego nie, to ciężko się z tym pogodzić. I trochę to może wypływać z naszej dumy, że my chcemy być ludźmi, którzy sami decydują o swoim losie, ale często to może być wynikiem pewnej obawy. Wydaje mi się, że bardzo często jest wynikiem pewnej obawy. Obawy, czy jeżeli rzeczywiście zawierzymy się Bożemu planowi, jeżeli rzeczywiście będziemy robić to, co On od nas chce, jeżeli rzeczywiście będziemy zabiegać o to, żeby tu na ziemi było tak, jak Bóg postanowił w niebie, to czy nie będzie nam gorzej? Czy nie będzie nam trudniej? Czy nie wyjdziemy na ludzi głupich, mało zaradnych? Czasami, kiedy myślimy o Bożym planie, to myślimy o tym z pewnymi obawami. Czy rzeczywiście stać mnie na to, żeby pójść za Bogiem na 100%? I powiem wam, że Izraelici musieli przeżywać podobne rozterki, bo tak naprawdę zanim otrzymali dekalog, Bóg posłał ich do swoistego przedszkola. Jeżeli chodzi o sabat. Albo może bardziej coś, co nazwałem szkołą manny. Zanim jeszcze otrzymali dekalog, zanim to stało się utrwalone w dekalogu, tak naprawdę Bóg poprzez bardzo praktyczne wydarzenia nauczył ich tego, że On jest w stanie zaspokoić wszelkie ich potrzeby. Że mogą zaufać Mu, mogą zawierzyć się Jego planowi i na pewno nic złego im się nie stanie. Pamiętacie, to jest 16 rozdział Księgi Wyjścia. Izraelici nie mają co jeść. Przychodzą do tym, do Mojżesza i znowu narzekają, znowu jęczą, wręcz jak pisze Pismo Święte. I Bóg mówi, dobrze, dostaniecie jedzenie. Dostali i mięso, bo były przepiórki, i dostali też chleb, szczególny chleb, bo to był chleb, który był manną, która codziennie osiadała na ziemi, które mogli zbierać rano po to, żeby z tego wypiekać placki. I kiedy oni zaczynali uczyć się, jak z tą manną żyć, jak z tą manną się posługiwać, jednocześnie Bóg uczył ich, co to znaczy polegać na Jego zaopatrzeniu i co to znaczy odpocząć wtedy, kiedy mamy odpocząć. Kiedy przyszli do Mojżesza, zapytali go, co to jest, Mojżesz odpowiada im, to jest chleb, który Pan daje wam do jedzenia. Chleb codzienny. Zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia. I zbierali. Jedni więcej, drudzy mniej. Ale mimo tego, że każdy zbierał tyle, ile chciał, ile mógł, ostatecznie okazało się, że gdy zmierzyli to, co zebrali, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. Wiecie, tam się działy dziwne rzeczy. Tam nie działały częściowo prawa fizyki dotyczące zachowania masy i objętości. Bo ci, co zebrali więcej, wcale więcej nie mieli. Ci, co zebrali mniej, wcale im nie brakowało. Co więcej, ci, którzy spróbowali i tak sobie zgromadzić coś na następny dzień, okazywało się, że to, co zgromadzili ponadto, i tak do niczego im się nie przysłużyło. Mojżesz mówi im, niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana, ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili sobie z tego nieco, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I zbierali dalej tego, i zbierali to dalej co rano, każdy według swojej potrzeby. I szóstego dnia, robili to pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty dzień, szóstego dnia stało się coś dziwnego, bo zbierali znowu tyle, ile mogli zbierać, to i tak wychodziło, że bez względu na to, ile zbierali, dostawali tyle, ile potrzeba. Okazało się, że nagle zebrali dwa razy więcej. I tego nawet nie widać tak dobrze w naszym tłumaczeniu, ale kiedy uświadomili sobie, że z jakiegoś powodu mają dwa razy więcej niż dzień, dwa i trzy dni wcześniej, przyszli z tym do Mojżesza, znowu prosząc o wytłumaczenie, dlaczego dzisiaj jest dwa razy więcej. A Mojżesz im odpowiada, bo jutro będzie wypoczynek, bo jutro będzie odpoczynek, bo jutro będzie sabat poświęcony Panu. Przez sześć dni będziecie zbierać to, co zbieracie, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie wzbraniali się przestrzegać moich przykazań i praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat. Dlatego też daję wam szóstego dnia chleb na dwa dni. To naprawdę była szkoła tego, jak uczyć się żyć sabatem. Bez względu na to, co robili, nie mogli mieć więcej, niż było im potrzeba. Bez względu na to, jak bardzo chcieli mieć więcej, nigdy im nie brakowało. Jeżeli próbowali coś zaoszczędzić na przyszłość, to się nie udawało. Ale w momencie, kiedy potrzebowali mieć więcej, bo następnego dnia miało tego nie być, Bóg im to dał. Po to, żeby tego siódmego dnia nie musieli to robić. A kiedy inni i tak próbowali wyjść i zbierać tą mannę, na nic im to przyszło. Wiecie, to naprawdę była lekcja sabatu. Lekcja, co to znaczy przestrzegać Bożego sabatu. I tak naprawdę oni dopiero się uczyli tego, co to jest. Wiecie, kiedy czytamy Księgę Rodzaju, my widzimy, że sabat, zresztą tak jak piszemy, jak czytamy o tym Księdze Wyjścia, w pewnym sensie miał swój początek już w chwili stworzenia. Ale ludzie o tym nie wiedzieli. Nigdzie później w Księdze Rodzaju nie znajdziecie wzmianki o tym, żeby ludzie przestrzegali sabatu. Pierwsze wzmianki o tym, że ludzie zrozumieli tę koncepcję, są właśnie tutaj, w 16 rozdziale Księgi Wyjścia. Nam się to wydaje trochę takie niepojęte. No jak to? To oni nie mieli Księgi Rodzaju? Nie wiedzieli o tym? No właśnie nie mieli. Pamiętacie, kiedy Księga Rodzaju została napisana? Najwcześniejsze tradycje mówią o tym, że została napisana przez kogo? Przez Mojżesza. Nawet tak mamy w naszych Bibliach brytyjskich. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Nie wiemy dokładnie, czy Mojżesz otrzymał to w objawieniu, czy jak spisał relacje, które były znane, ale wiemy, że wcześniej, nawet jeżeli Izraelici rozumieli historię Bożego stworzenia, to nie rozumieli, jak bardzo on się przekłada na ich codzienne życie. Ale później, kiedy słyszeli, kiedy czytali ten tekst, widzieli, że to, co oni mają robić, tak naprawdę miało swój początek już w Bożym planie. I Bóg uczył ich tego, jak teraz to ma wypełniać się także w ich życiu. I po raz pierwszy w Księdze Wyjścia czytamy o tym, że tego dnia, kiedy nie było manny po raz pierwszy, Izraelici odpoczęli. I to był dzień, kiedy mieli wspominać to, co się stało. To był dzień, kiedy dopełniła się ta obietnica. Kiedy nie musieli bać się o to, czy im czegoś zabraknie, czy nie. Bo i tak nie mogli zgromadzić więcej. Bóg dał im tyle, ile potrzebowali. W liście do Hebrajczyków w Nowym Testamencie, która jest właściwie w pewnym sensie nawet komentarzem do tamtych wydarzeń, autor też odnosi się do idei sabatu. Tylko mam to przetłumaczone jako słowo odpocznienie, bo taki jest sens słowa sabat. Mówi o tym, kto wszedł do odpocznienia Jego, do Bożego odpocznienia, ten odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. I o to chodzi. O odpoczynek od naszego wysiłku, który i tak czasami nie przynosi nam żadnych skutków. Wiecie, czwarte słowo jest niesamowitym słowem dekalogu, dlatego że ono pokazuje, w jaki sposób to, jaki Bóg jest, przekłada się na to, jacy my mamy być w codziennym życiu. Czwarte słowo dekalogu otwiera całą część dekalogu, która mówi o tym, jak my mamy traktować jedni drugich. I to, co musimy pamiętać, to to, że każde z następnych słów dekalogu tak naprawdę odwołuje się do pierwszych trzech. Ono ma sens tylko dlatego, że Bóg jest, jaki jest. Że Bóg jest wielkim Bogiem, który wyprowadził nas z naszej niewoli i który chce, żeby był jedynym naszym wyjaśnieniem. Który nie chce, abyśmy ograniczali Go w jakikolwiek sposób swoimi wyobrażeniami, żebyśmy Go uprzedmiotowali. Teraz zaplączę to słowo. Żebyśmy wykorzystywali Go do własnych celów. I kiedy zrozumiemy, jaki Bóg jest, to w związku z tym każde kolejne słowo dekalogu zaczyna nabierać naprawdę sensu i znaczenia. Często mówi się o tym, że my chcemy zbudować społeczeństwo na dekalogu. Prawda? Że nawet nasze, polskie społeczeństwo budujemy na dekalogu. Tylko często ludzie, którzy mówią o tym, że budujemy coś na dekalogu, myślą tylko o tej drugiej części. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam i tak dalej, i tak dalej. Ale dekalog nie ma sensu, jeżeli zapomnimy o tych pierwszych trzech słowach. To naprawdę chodzi o to, że to, jaki Bóg jest, musi się przekładać na to, jacy my żyjemy. Jak my żyjemy. To prawda, dekalog mówi nam o tym, jak zbudować dobre społeczeństwo. I jeżeli byśmy byli w stanie naprawdę trzymać się wszystkich słów dekalogu, zbudowalibyśmy wspaniałe społeczeństwo. Ale początkiem jest uświadomienie sobie tego, jaki jest Bóg i czego On nas oczekuje odnośnie samej osoby i później zastosowanie tego do każdego praktycznego aspektu naszego życia. I to jest ta zasada, którą pokazuje nam czwarte słowo dekalogu. Zasada, do której będziemy powracać w każdym następnym słowie. Ponieważ Bóg, dlatego człowiek. Ponieważ Bóg siódmego dnia odpoczął od swojego dzieła stwarzania, dlatego my, dlatego człowiek, będziemy robili to samo w naszych wysiłkach. Ponieważ Bóg wypełnił swoją obietnicę i wyprowadził nas z niewoli, dał nam nasze odpocznienie, dlatego my, ludzie, będziemy ten dzień świętować i poświęcać go na wspominanie tego, co się stało i na uświadamianie sobie, że nad naszym życiem roztacza się Boży plan. Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby nas związać. Kiedy Jezus później miał swoje starcie z faryzeuszami, wiele z nich dotyczyło właśnie tego, co to znaczy przestrzegać sabatu. Jezus powiedział wprost, to nie jest tak, że człowiek ma być poddany sabatowi. Nie, sabat jest darem dla człowieka. Bóg dał go jako wypełnienie swojej obietnicy, nie po to, żeby ludzi związać, ale właśnie, żeby przynieść im uwolnienie. Więc ja nie mam sam wszystkich odpowiedzi. Ja sam nie wiem, jak poradzić sobie właśnie z kwestią korzystania z pracy innych, albo co ja sam powinienem zrobić w dzień, który jest poświęcony Panu, a co nie. Ale wiem, że Bóg daje nam ten dzień po to, żeby dać nam wolność i żebyśmy pamiętali o Nim, o Jego planie, o tym, co On uczynił w naszym życiu i co chce dalej czynić. Bo to naprawdę tak ma być. To, co na górze, ma zostać odzwierciedlone tutaj na dole. To, co Bóg zrobił, to, co Bóg postanowił, ma zostać odzwierciedlone w życiu Twoim i moim, nas jako Kościele, nas jako społeczeństwie. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Będziesz mierzył swoje życie moim planem, a nie swoimi zamiarami. Regularnie będzie taki dzień, kiedy będziesz wspominał, co ja uczyniłem, i co chcę uczynić w Twoim życiu. I pomyślcie o tym. Oni przypominali sobie o tych kwestiach co 7 dni przez cały dzień.